Audycja Czytać, aby być mądrym. Rozpoczynamy właśnie tę audycję. Dzisiaj spotkamy się z dwoma autorami książek, które omawiają bardzo ważne i piękne problemy. Mamy już połączenie z panią Katarzyną Kłysik, która jest autorką książki Jestem katolikiem, ale w tej książce są trudne pytania i proste odpowiedzi, bo czasem jest tak, że pytanie wygląda tak napuszone jak lew po zjedzeniu antylopy, a tymczasem jest to zupełna poza i niekoniecznie w tym pytaniu zawiera się jakiś problem taki, że musimy się pochylić, spocić, zmęczyć, żeby dać jakąś satysfakcjonującą odpowiedź. Witamy pani Katarzyno.
Szczęść Boże. Witam ojca prowadzącego, wszystkich radiosłuchaczy.
No więc jak to jest z tymi trudnymi pytaniami?
Trudne pytania mają to do siebie, że czasami robią duże zamieszanie. Ja książkę napisałam ze względu na moich uczniów, gimnazjalistów, którzy często tymi trudnymi pytaniami jakby próbują mnie no tak zaszachować. Próbują różne ważne rzeczy wyciągnąć po to, żeby troszeczkę może mnie, no nie wiem, tak zdezorientować. Czasami to zamieszanie powoduje, że nie mogę im przekazać rzeczy tak naprawdę ważnych, bo te rzeczy właśnie z dziedziny moralnej, z dziedziny takiego codziennego życia, no zabierają cały czas. Dlatego chciałam napisać właśnie o takich rzeczach, żeby jakby no móc takie tematy dość szybko. No nie chodzi tylko o szybkość, ale też konkretnie udzielać konkretnych odpowiedzi, żeby móc też powiedzieć dzieciom inne ważne rzeczy.
No oczywiście, no na przykład takie pytanie, czy odpowiedź pani na pytanie, nieważne w co wierzysz, ważna, żeby być dobrym człowiekiem. No to przecież to na dzień dobry powtarzają ludzie inteligentni, jacyś już zaawansowani doświadczeniem życiowym. Tak, to wystarczy, żebyś był dobrym człowiekiem. Kto to ocenia? Czy ja oceniam? Czy dialoguję ze swoim sumieniem i z otoczeniem? No a tu jest nieważne, w co wierzysz.
To jest taka bardzo popularna opinia. No i rzeczywiście coś takiego bardzo ładnie brzmi, tak, że właśnie nieważne w co wierzysz, właśnie żeby być dobrym. Natomiast no, jeżeli chce się być osobą wierzącą, no to czytamy w Piśmie Świętym takie zdania jak: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, kto we mnie wierzy. I w tym momencie jakby ta optyka się już tutaj troszeczkę zmienia, bo nie chodzi tylko o dobro. Samo dobro nie zbawia człowieka. Człowieka zbawia Bóg. Dzieło Jezusa Chrystusa zbawiło człowieka i w tym momencie no jakby samym dobrem to jest taka troszeczkę wiara w to, że sam siebie zbawię. O ile oczywiście osoba tak wierząca wierzy w zbawienie, wierzy w ogóle w życie wieczne, w życie pozagrobowe, ale no to jest troszeczkę taka próba usprawiedliwienia, tak, która może no właśnie doprowadzić do niewiary. Oczywiście, że to jest ważne, żeby być dobrym człowiekiem. O to chodzi Jezusowi.
Z naszego życia, z naszej wiary wynika dobro. Ma wynikać dobre uczynki, aby widzieli dobre uczynki waszej chwali Ojca waszego, który jest w niebie. Ale dobro, jak powiemy samo dobro, to ono jest nijakie. To jest rodzaj nijakiego. Dobro jest związane z Bogiem, dobro związane jest z człowiekiem i dlatego ono emanuje z tej przestrzeni. Boga samego i wnętrza ludzkiego, który wierzy właśnie w Boga.
Prawda jest też taka, że jakby człowiek nie zawsze dobro, prawdziwe dobro nazywa dobrem. Człowiek
dzisiaj,
co do dobra
tak
może
jest.
Się też pomylić, prawda?
I to jest temat
to Bóg
bardzo
wskazuje
duży.
Na prawdziwe dobro. Mhm.
Bo wszystko dzisiaj, co ogląda się w telewizji, wszystkie tak zwane jakby to audycje dotyczące życia, dotyczące związane z życiem, ale w tym jego trudniejszym wymiarze, z odejściem na przykład człowieka z rodziny, z rozwodem, pozostawieniem dzieci i w ogóle wiele innych rzeczy, które dotyczą moralności, są ukazywane w przeciwnym kluczu niż chrześcijaństwo mówi, niż Bóg to mówi, nie chrześcijaństwo o tym mówi. Doświadczamy tego na co dzień. To jest uważane za dobro. To każdy ma swoją prawdę, pewnie i każdy ma swoje dobro.
Tu bym nawet zwróciła uwagę na to, co ojciec powiedział właśnie, że każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje dobro. No właśnie, tylko że jeżeli spojrzymy na taką bardzo klasyczną definicję prawdy, to znaczy według Arystotelesa, że prawda to zgodność słów z rzeczywistością, no to musimy się odnosić do jakichś konkretów. I wychodzi na to, że na dany temat, na dane zagadnienie istnieje tylko jeden zestaw prawd. Inne prawdy, które ktoś, prawdy w cudzysłowie, które ktoś wypowie na ten temat, mogą się często okazać kłamstwem. I tutaj robi się wielkie zamieszanie. Spotykam się czasami z takimi ludźmi, którzy właśnie twierdzą, że nie ma prawdy, prawda nie istnieje. Każdy może mieć swoją. No a z tego, jak wiemy, wynika nam bardzo wielkie zamieszanie nieraz.
Tak, proszę pani Katarzyno, bardzo interesujące i to teraz rozumiem, jak pani pracuje z młodzieżą, interesujący jest rozdział taki, czyli interesujące sformułowanie, sakramenty, łaska Boża na pendrive.
To trochę taka nowoczesna próba.
No ale taki język dzisiaj obowiązuje, patrzę na panią Katarzynę, to dla niej to jest normalne. Może dla mnie z tym pendrive'em jest trochę tak.
Ale my przechodzimy już do... Próba powiedzenia do młodzieży czegoś właśnie ich językiem. Językiem, który dla nich od dziecka jest naturalny. Bo dla nich dzisiaj język komputerowy, medialny, multimedialny to jest po prostu, oni się z tym rodzą. Nawet ja tak nie miałam. Ja miałam pierwszy komputer, kiedy poszłam na pierwszy rok studiów. A oni dzisiaj się rodzą jako 2-3-latki już paluszkiem w klawiaturę stukają. I tak właśnie próbowałam troszeczkę w ten sposób to sprzedać, bo rzeczywiście z sakramentami dzisiaj wydaje mi się jest ciężko. Nie za bardzo oni rozumieją, o co to chodzi, co to są za jakieś takie magiczne w ich myśleniu, prawda, rytuały, które to niby trzeba spełnić, żeby co. No i tutaj postarałam się zrobić takie właśnie porównanie do tego, że każdy sakrament to jest łaska Boża, którą Bóg nam daje za pomocą jakichś znaków. Bo my się komunikujemy za pomocą znaków. Wszystko, co robimy, wszystko, co mówimy, piszemy, nie wiem, machamy do siebie, to są wszystko znaki. No i skoro jesteśmy ludźmi, to Bóg też ustanowił pewne znaki, za pomocą których chce się z nami skomunikować. No i tak to właśnie porównałam, że Bóg nam jakby fizycznie poprzez te znaki, tak jak takim pendrive'em, takim przenośnikiem danych podczas sakramentu nam podpina właśnie takiego pendrive'a i nam daje swoją łaskę, która nam jest w różnych momentach życia potrzebna. Taki był mój pomysł na to, żeby to jakoś zobrazować, co się dzieje w trakcie sakramentu.
Jak przyjmują ją to młodzi ludzie? Taki sposób właśnie interpretacji czy obrazowania?
Na szczęście przynajmniej budzi to ich jakieś zainteresowanie. Choćby użycie samo tego słowa pendrive, to już troszeczkę otwierają oczy. To słowo znam. Bo jak się do nich mówi łaska właśnie. Zapytał mnie inteligentnie uczeń, po którym bym się nawet nie spodziewała. No dobrze, proszę pani, ale co to jest ta łaska?
Pendrive wiem, tak?
Tak. Co to jest ta łaska? No i w tym momencie troszeczkę przez sekundę się zatrzymałam, bo mówię, kurczę, jak mu teraz zacznę wrzucać teologię, to troszeczkę będzie ciężko. I powiedziałam mu tak, że no, łaska to jest taki dar Boga, który pomaga nam żyć lepiej niż my byśmy sami jako ludzie tak potrafili, który nas prowadzi poprzez nasze codzienne doświadczenia do zbawienia. Bo jakbyśmy żyli tylko tak po swojemu, no to możemy do tego zbawienia nie dojść. A z łaską Bożą te nasze doświadczenia, nasze codzienne rzeczy mają nas do zbawienia doprowadzić.
Tak, kochaj i rób co chcesz. To właśnie hasło, które należy teraz ogromnie promować. Kochaj, a nie rób co chcesz, tak. Tylko kochaj i wtedy. Prosimy troszkę świętego Augustyna tutaj.
Właśnie, to kochaj i rób co chcesz jest od Augustyna i każdy, kto chciałby to wykorzystać, że tak powiem, przeciwko nam, no to mógłby próbować. Natomiast ja starałam się tutaj troszeczkę króciutko tak zajrzeć do natury miłości. To dzisiaj jest bardzo, bardzo, bardzo niezrozumiały przez wielu temat. I kiedy się komuś mówi, że miłość to odpowiedzialność, podejmowanie decyzji, ojej, wtedy trafia się niekiedy na bardzo taki, no powiedziałabym, nawet mur.
Tak myślę, że jakby pierwszy raz ktoś to słyszał, tak?
No tak czasami bywa właśnie, że albo pierwszy raz słyszał, albo wręcz nie chciał tego słyszeć. Mhm. jakby ludzie, no tak też kształtuje właśnie ten świat współczesny, multimedialny, telewizyjny, kolorowych gazet, że kochaj, to jest ciesz się, baw się, bądź zakochany, oglądaj wszystko w różowych okularach, przeżywaj uniesienia. I to wszystko nie jest złe oczywiście. Oczywiście, że tak. Tak, cieszmy się, bawmy się, radujmy, miłość ma być piękna, tylko że jakby nie przechodzą w tym momencie, nie przychodzi ta miłość takiej ewolucji. Ja tam się starałam w tym rozdziale, w książce pokazać właśnie kilka takich stopni miłości. Od zakochania, poprzez jakieś tam właśnie jakąś sympatię, później nawet jakąś przyjaźń, aż po tą taką no, wersję prawdziwej miłości, miłości oblubieńczej. Takiej miłości, w której jest kilka elementów. Jest element dawania siebie, przyjmowania dobra i na dodatek złożenia obietnicy, że to wszystko na zawsze. Tak. To jest taki klucz, że to wszystko na zawsze, że ja zawsze chcę być dla ciebie i chcę ciebie zawsze, żebyś mi się ofiarował, ofiarowała w zależności, czy
i
to pan,
i w tym kontekście jeszcze jedno, drugie małżeństwo gdzieś też tam rozważaliście, taki temat.
No, to współcześnie jest w ogóle teraz. Dzisiaj mamy bardzo trudną sprawę. Jesteśmy przed tymi drugą częścią obrad synodu i przeróżne głosy nam się pojawiają. Trudna rzecz do tłumaczenia, bo oczywiście każdy powie, no a co z tą osobą, która niewinnie znalazła się w rzeczywistości bycia opuszczoną na przykład przez współmarzonka. Tu starałam się wyjaśnić to, że jakby ta niemożność przystępowania do sakramentów nie jest karą. Nie jest karą, bo też nie zawsze osoba, która nie jest już w związku sakramentalnym, a wstąpiła w następny, jest całkowicie winna, tak? Natomiast jest pewną konsekwencją tego, że jeżeli człowiek złożył przysięgę, w której powiedział do śmierci, no to w tym momencie tą swoją przysięgę złamał. I niestety tak jest, że konsekwencją tego jest niemożność przystępowania do sakramentów, co oczywiście nie odbiera możliwości przecież zbawienia, tak? I bycia nadal osobą wierzącą, bo Kościół takich osób nie odrzuca, ich nie ekskomunikuje, nie mówi jesteście gorsi, tylko po prostu gdzieś tam musi być widoczne, że jest to postępowanie niewłaściwe, tak? W ten sposób też, tak mi się wydaje, zabezpieczamy trwałość innych małżeństw, bo strasznie ułatwiona byłaby droga do wszelkich rozwodów i to wielokrotnych, jeżeli byłoby takie zezwolenie, że właściwie bez konsekwencji.
Tak, więc nasz czas troszeczkę już się nuży, czyli zbliża do końca. Tutaj też jest wiele takich rozdziałów krótkich, ale tak właściwie sformułowanych, mianowicie miłość do Boga nie czuje. Ktoś odpowiada i mamy już po dyskusji, po problemie, jeżeli ktoś nam mówi, że nie czuje. Co takiemu człowiekowi należy powiedzieć? Jak rozpocząć z nim dyskusję, rozmowę, bo nie ma co dyskutować, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać jakąś...
Nie, oczywiście. Rozmowa zawsze służy temu, żeby się wymienić poglądami, a nie przekonać drugą osobę, bo to jest dużo bardziej...
I zainspirować kogoś absolutnie tak.
Tak. I tutaj ja powiem szczerze, że ten problem, nie problem, wyrósł jakby też z mojego prywatnego doświadczenia, bo ja nie jestem osobą mocno jakoś tam emocjonalną, raczej takim troszeczkę powiedziałabym praktykiem chodzącym po ziemi. I sama się nad tym zastanawiałam, jak to jest z tą miłością do Boga, czy muszę coś przeżywać, czy to muszą być jakieś uniesienia duchowe i nie wiadomo co, ale okazuje się, z pomocą przychodzi Pismo Święte, które mówi, że tego, kto miłuje Boga, rozpoznajemy po tym, że wypełnia Jego przykazania. Tak mówi święty Jan w swoich listach. Czyli to jest bardzo praktyczne. Nie trzeba się zastanawiać nad tym, na ile ja czuję. Oczywiście, to jest też ważne. To przychodzi z czasem, myślę, takiego doświadczenia też w relacji z Panem Jezusem, ale zaczynamy od tego, że jestem, chcę być uczniem Jezusa, modlę się do Niego, staram się wypełniać przykazania i mogę być człowiekiem spokojnym, że tak, jestem na drodze miłości do Boga.
Pięknie, dziękujemy. Jest jeszcze jeden temat, ile jest Matek Bożych, to już taki humorystyczny.
To myślę, możemy też zachęcić do przeczytania książki.
To jest tak, słyszałem bardzo piękne taką odpowiedź, oczywiście pełną humoru i tak należało to rozumieć, mianowicie, że no jest Matka Boża Tuchowska, Matka Boża Nieustającej Pomocy Gieczwałcka i teraz przechodzimy wszystkie nasze sanktuaria w Polsce i na świecie, La Salette i Lourdes i w ogóle, ale ktoś powiedział, ale wszystkie z domu Częstochowska.
O, no tak, to takie nasze bardzo lokalne.
Tak. Szczęść Boże, dziękujemy.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Z autorką książki Jestem katolikiem, ale trudne pytania i proste odpowiedzi. Rozmawialiśmy z panią Katarzyną Kłysik. Szczęść Boże, dziękujemy.
Boże.
Druga rozmowa dotyczy rzeczy takich, bym powiedział, bardzo przyjaznych i z dużym zainteresowaniem powinniśmy ją wysłuchać. Mianowicie będzie dotyczyła leczenia przez zioła, które podbiły medycynę. To jedna książka, druga, reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa, którzy ich dzisiaj nie ma. Pokonaj ból ziołami. Witamy bardzo serdecznie pana Zbigniewa Tomasza Nowaka, autora wymienionych pozycji.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. I co jest z tymi ziołami, które podbiły medycynę?
No właśnie.
Panie doktorze, jakie pan doktor by nam tak już do zapisania zaraz polecił, a my idziemy na jakieś łąki i górki zbocza, żeby zbierać
te ziołami?
To znaczy,
proszę ojca, proszę radio słuchaczy, dzisiaj polecę może takie rośliny, których my nie znajdziemy tak na łąkach, bo one dopiero trafiły do medycyny, a znane są w świecie już od kilku tysięcy lat, a pochodzą na przykład z Tybetu, czy z Chin, Tajlandii, daleko, Sri Lanki. To wspaniałe rośliny, o których będę dzisiaj mówił, bo mamy niesamowite upały i dużo mówi się na przykład, jak się uodpornić na te wysokie temperatury. Radzi się, żeby dużo pić, nie przebywać na słońcu, ale to jest za mało. Ludzie, którzy na co dzień mają takie wysokie temperatury, mówię o mieszkańcach na przykład Indii, Sri Lanki, Tajlandii, radzą sobie poprzez stosowanie przeróżnych roślin, które tam występują, ale które też trafiają już do naszych aptek. To jest na przykład wąkrota azjatycka, inaczej gotu kola. To jest wspaniała roślina, która według starej medycyny chińskiej nawet przedłuża życie. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wąkrota azjatycka jest rośliną, która jest dzisiaj bardzo modną w medycynie, ponieważ medycyna w tej chwili bada rośliny, które by mogły człowiekowi przedłużyć życie, a jednocześnie uodpornić go na czynniki stresogenne i wszelkie czynniki takie niekorzystne, na przykład jak promieniowanie, jak hałas, nagła zmiana temperatury. Z tym najgorszy problem mają osoby starsze, bo u nich właśnie te właśnie właściwości adaptogenne, przystosowawcze uległy z wiekiem, no niestety, osłabieniu i dlatego musimy to wspomagać siłami natury, a więc lekami, które możemy znaleźć w aptece Pana Boga. I w tej książce Zioła, które podbiły medycynę, właśnie o takich roślinach pisze, ale nie tylko o takich nowościach pisze. Pisze również o takich roślinach, które na trwałe zapisały się w medycynie, jak na przykład czosnek, czy dziurawiec, czy słonecznik bulwiasty, topinambur, który już od stuleci jest uprawiany, ostatnio właśnie przechodzi renesans, który poleca się na przykład osobom, które zmagają się z otyłością czy cukrzycą. Pisze też o takich roślinach jak karczok zwyczajny, ostropest plamisty. Są to też rośliny wspaniałe, ponieważ one ochraniają nasze wątroby.
Panie doktorze, ale to wszystko można w Polsce na naszych górkach zdobyć.
Tak, karczok już dziurawiec są pospolity.
Karczok, który pan doktor, czosnek, ten, jak on się nazywa,
niedźwiedzi.
Chociażby.
On występuje w naszych lasach.
Lebiodka pospolita.
Lebiodka pospolita, ona występuje w naszych lasach, na krajach lasu, gdzieś tam na wąwozach, a olejek z oregano, czyli z tej lebiodki, jest wspaniałym antybiotykiem. Badania pokazują, że olejek z oregano potrafi nawet zniszczyć te bakterie, z którymi nie może sobie poradzić antybiotyk z apteki. Ale w tej książce pisze również i o wiesiołku dwuletnim, i o żeńszeniu, i o cytryńcu, który też jest wspaniałą rośliną, do której stosowania teraz właśnie w okresie upałów bardzo zachęcam, ponieważ to jest druga roślina o działaniu adaptogennym, czyli tym, która tą rośliną, która nas może uodpornić na te takie skrajne niedoskonałości dnia codziennego, jak chociażby te wysokie temperatury, które nam ostatnio doskwierają. Były badania robione nad tym cytryńcem i okazuje się, bo to jest roślina, która pochodzi z Chin, z Tybetu.
Ale w Polsce można...
Tak, można. Bardzo dużo właśnie się już uprawia tego cytryńca i on pięknie zimuje, bo to jest roślina, która nie jest rośliną tropikalną. W Chinach nawet temperatury dochodzą do iluś tam minus stopni, więc u nas czasami łagodniejsze są nawet zimy i on wspaniale również u nas zimuje.
Radzi
pod warunkiem
sobie,
że się go nie sadzi gdzieś w przeciągach.
Popatrz.
Tak, także można go uprawiać, nawet ostatnio jest bardzo modny, ma bardzo smaczne owoce, które można suszyć, z których można robić różne nalewki, z których można robić różne herbatki. I one również uodparniają człowieka na takie różne niedoskonałości, które no niestety współczesny człowiek doświadcza, jak na przykład wysokie temperatury, hałas, wibracje, promieniowanie radiacyjne, promieniowanie jonizujące. My o tym nie wiemy, ale te wszystkie komórki, te wszystkie powiedzmy jakieś komputery, jakieś jeszcze inne urządzenia, które często mamy w domu,
wszystkie
również emitują.
Piloty,
tak, może routery, które się przecież ma w każdym domu niemal, to wszystko emituje promieniowanie i właśnie, żeby organizm odpornić, żeby nie było stresu w organizmie, nie tylko mówię o takim stresie typowo emocjonalnym, ale takim stresie, który może doprowadzić człowieka do tego, że z czasem mogą budować się w człowieku różne choroby. Łącznie z tymi chorobami takimi bardzo trudnymi do leczenia, jak choroba Alzheimera, Parkinsona, czy różne choroby takie, które no, przysparzają medycynie współczesnej wielu problemów dzisiaj w leczeniu. Ale również w tej książce piszę o takiej roślinie wspaniałej, która już od kilku lat zadomowiła w naszych aptekach, jak morwa biała.
No właśnie, słyszałem o niej.
To jest roślina, która kiedyś, to znaczy roślina, drzewo piękne, które kiedyś było bardzo powszechne w Polsce, teraz już mniej. W Chinach jest bardzo powszechne, ponieważ tam się karmi liśćmi morwy jedwabniki, które produkują nam jedwab wspaniały. A z liści można pozyskiwać przeróżne preparaty, które bardzo są wskazane dla ludzi, którzy zmagają się z cukrzycą czy otyłością. Ponieważ w liściach morwy znaleziono odkryto takie związki, które zapobiegają wchłanianiu w jelicie cienkim cukrów prostych i trawieniu cukrów złożonych, takich jak skrobia, którą dostarczamy na przykład w postaci chleba czy różnych makaronów. I te właśnie związki zapobiegają trawieniu tej skrobi, przez co ten cukier prosty, który mógłby wpłynąć na poziom tego cukru naszego we krwi, jest ograniczony. Ale poza tym tutaj w morwie, jeszcze piszę o tym w książce, odkryto przeróżne aminokwasy egzogenne, które też bardzo dobrze wpływają na nasze zdrowie, łącznie z tryptofanem. To jest taki wspaniały aminokwas, który jest prekursorem serotoniny, a serotonina to jest hormon szczęścia. On decyduje o naszych nastrojach, o naszym stanie emocjonalnym.
Uomo sereno, człowiek pogodny.
No właśnie, no właśnie.
Panie doktorze, a gdybyśmy przeszli do drugiej książki, reumatyzm i bóle stawów i kręgosłupa.
Tak, tutaj to jest drugi odwieczny problem człowieka.
Połowa nas na to choruje, czy skarży raczej.
Tak, ze statystyk medycznych wynika, że prawie 2/3 ludzi, którzy zgłaszają się do gabinetów lekarskich, narzekają a to na bóle reumatyczne, a to na bóle stawów, a to na bóle kręgosłupa, na wszelkiego rodzaju bóle. No i co teraz ma człowiek robić? No, ulega reklamie, bo w reklamach mamy mnóstwo leków przeciwbólowych.
Natychmiastowy sposób leczą.
Tak, które leczą, a to jest nieprawda, bo te leki tylko koją ból, natomiast nie leczą. No można ewentualnie powiedzieć, że niektóre leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne ewentualnie stan zapalny usuwają. Natomiast nikt nie mówi o tym w reklamach, że one bardzo szkodzą zdrowiu. One, były badania robione w Szwajcarii, w Kanadzie, w Anglii. Okazuje się, że niektóre leki przeciwbólowe, które są teraz tak bardzo właśnie reklamowane przez koncerny, mogą powodować ataki serca, mogą zwiększać ciśnienie krwi, mogą nawet prowadzić do stanów depresyjnych. O tym się nie mówi. Nie mówiąc już o tym, że nasilają chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicę, ponieważ podrażniają błony ślusowe żołądka i dwunastnicy. O tym się też nie mówi, a to jest maczkiem spisane gdzieś tam w ulotkach, ale ulotek prawie nikt nie czyta. Nawet nam się wmawia, że niektóre można stosować leki na czczo i nie szkodzą. To oczywiście jest wielką przesadą, ale przecież mamy w aptece Pana Boga przeróżne leki naturalne, które też nam mogą pomóc w reumatyzmie, w bólach stawów, kręgosłupa, nie szkodząc. Przecież za czasów naszych prababek nie było żadnych takich leków w aptece, jakie mamy dzisiaj do dyspozycji, a jednak jakoś sobie z tymi bólami przeróżnymi radzono. No właśnie radzono sobie dzięki temu, że skrzętnie każda pani domu gromadziła na zimę przeróżne zioła, między innymi właśnie lipę, między innymi bezczarny, między innymi maliny, które są wspaniałe, ponieważ one zawierają w składzie kwas salicylowy, który jest prekursorem kwasu acetylosalicylowego, a więc aspiryny. Mało kto o tym wie, czy na przykład bezczarny, owoce bzu czarnego...
No właśnie, chodzi o przykłady już teraz konkretnie.
Właśnie, czy na przykład w ostatnim czasie wielką furorę w medycynie robią owoce róży dzikiej. I to już jest udowodnione naukowo, ponieważ w owocach róży dzikiej, i o tym piszę w książce, wykryto takie związki, które działają przeciwzapalnie. One hamują tworzenie się w organizmie takich tutaj związków, które działają prozapalnie. To są związki, które mogą nam tutaj doprowadzić do takiego dyskomfortu, ponieważ możemy mieć obrzęk stawów, możemy mieć ból o różnym nasileniu, a w róży właśnie odkryto te związki, które hamują. To są takie związki, nie będziemy się tu już wdawać konkretnie w szczegóły.
Tak.
Powiem tylko, że badania naukowe pokazały, i to było przedmiotem dyskusji na takim kongresie poważnym w Montrealu, lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu osteoporozy, artrozy, bóli reumatycznych, i okazuje się, że róża może nam bardzo pomóc w leczeniu, ale oczywiście trzeba odpowiednio ją przygotować do leczenia. I o tym piszę w książce, ponieważ absolutnie herbatka z róży reumatyzmu nam nie leczy. Ja podaję w tej książce taką recepturę na miodzie pszczelim i na owocach róży dzikiej, którą możemy sobie we własnym zakresie przygotować, a już niebawem róża będzie dojrzewała. Ale oczywiście w książce piszę też i o żywokoście, który został troszeczkę zepchnięty na margines.
I wraca do łask.
Ale wraca do łask. Kiedyś nasze babki, prababki leczyły przeróżne złamania nawet tutaj żywokostem. Ja podaję tutaj w tej książce taką starą maść z gęsiego smalcu i z żywokostu, którą możemy stosować przy różnych rodzajach rodzajach reumatyzmu, przy różnych bólach stawów, kręgosłupa. Można sobie taką maść zrobić, taki balsam, i oczywiście nie ma to działania ubocznego, a leczy, nie niszcząc.
Tak, panie doktorze, ogromnie dziękujemy, że nas pan troszeczkę uczulił na to, co jest tak blisko nas i możliwości zdobycia tych ziół, które zapobiegają i reumatyzmom, i bólom stawów, kręgosłupa. No i zioła, które wracają na szczęście.
Na szczęście.
Tak, do naszych domów. Witamy ich bardzo miło. I
w Księdze Syracha napisane jest: Pan Bóg stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.
Tak, rozumiemy, że to była pierwsza medycyna, którą odkrywali ludzie. Dziękujemy. Z nami był pan dr Zbigniew Tomasz Nowak. Rozmawialiśmy o ziołach, które nas leczą i polecamy też te zioła. Wiele innych byśmy mogli być radośni, uśmiechnięci i nie narzekający na jakieś tam bóle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Panu. Szczęść Boże.